ekonomicznego w Karpaczu. Jak zróżnicowanie stóp inflacji w krajach Unii Europejskiej przekłada się na rynek pracy i wzrost gospodarczy? Pan dr Piotr Maszczyk, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie doktorze. O, chyba trzeba włączyć mikrofon do góry, proszę. O, nie działa, nie wiem. O, już działa. Teraz już działa, tak? Proszę sprawdzić.
Wydaje mi się, że działa.
Dobrze. Wzrost gospodarczy, inflacja i bezrobocie to są takie trzy podstawowe chyba wymiary decydujące o wynikach gospodarczych. Jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostować, nie jestem ekonomistą. Pandemia, wojna w Ukrainie, no i wszystkie następstwa, to wiemy, wywołały głęboką recesję, załamanie wzrostu gospodarczego. No i oczywiście kwestie inflacji windowane do dwucyfrowych wartości, nie wszędzie, ale w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie tak. Dlaczego?
No przede wszystkim dlatego, że my w gruncie rzeczy w pandemię weszliśmy już jako kraj i jako region ze stopą inflacji wyższą niż w krajach tak zwanej starej Unii Europejskiej i na tę wyższą stopę inflacji nałożyła się polityka pandemiczna. Jako że koszula jest najbliższa podobno ciału, to ja spróbuję powiedzieć, dlaczego ta inflacja zaczęła w Polsce rosnąć już w roku 2019. Otóż musimy się trochę cofnąć w czasie, szanowni państwo, a dokładniej do roku 2008, kiedy zaczął się pierwszy w gruncie rzeczy kryzys, czyli zaczął się tak zwany kryzys finansowy, w Stanach Zjednoczonych pęka bańka na rynku nieruchomości. Ten kryzys się rozlewa na cały świat i dotyka również Polski. Prawda? To czy my już o tym nie chcemy pamiętać, nie pamiętamy, ale bezrobocie zaczyna rosnąć, dochodzi tam do około 15%. I pomysłem na to, żebyśmy zostali zieloną wyspą, poza kwestiami makroekonomicznymi, czyli poza osłabieniem kursu złotego i niezwykle szczęśliwym zbiegiem okoliczności albo łaską opatrzności, czyli rozluźnieniem polityki fiskalnej, wtedy przygotowana przez PiS-a, przez rząd Platformy wprowadzona reforma podatkowa, pamiętacie państwo, 18-32 zamiast 19-30-40. Od strony makroekonomicznej pomaga polskiej gospodarce. Od strony mikroekonomicznej mamy jednak do czynienia z zahamowaniem tempa wzrostu płac nominalnych. Wydajność pracy rośnie w dalszym ciągu dość szybko, płace nominalne nie rosną, czyli jednostkowe koszty pracy spadają. To oznacza, mikroekonomiści to zobaczyli, w ten oto sposób, że udział wynagrodzeń w PKB zaczął się zmniejszać. I w 2015 roku ten trend zaczął się odwracać. To już nieważne, czy PiS i jak w jakim stopniu to był czynnik, który spowodował zwycięstwo PiS-u w wyborach. Natomiast polityka wprowadzona przez obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli przede wszystkim wprowadzenie takich programów socjalnych jak Rodzina 500+, i stopniowa podwyżka płacy nominalnej oznaczała, że płace nominalne zaczęły rosnąć szybciej niż rosła wydajność pracy. Co oznaczało, że z uwagi na tę poduszkę powietrzną, która przygotowana była wcześniej, wzrost płac nominalnych nie powodował konieczności podwyżki cen. Czyli przedsiębiorcy mieli przestrzeń do tego, żeby podnosić płace pracowników, ale nie podnosić cen. I ten cykl zakończył się w trzecim kwartale roku 2019. Od tego momentu należało już zacieśniać politykę przede wszystkim fiskalną, czyli przemyśleć to, ile pieniędzy jest pompowane w rynek poprzez system transferów i głęboko przemyśleć zmianę nastawienia w polityce pieniężnej. No ale pamiętacie państwo, tak? Mówię o trzecim kwartale roku 2019, a w pierwszym kwartale roku 2020 zdarzył nam się COVID. A jak się zdarzył COVID, to rok 2020, my żeśmy to ładnie nazwali, nie wiem czy ładnie, no z drugiej strony jak się sam człowiek nie pochwali, to go nikt tak nie pochwali. Czyli my żeśmy tę pierwszą fazę COVID-u w roku 2020 nazwali fazą nieantycypowaną.
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 No, no to zamiast chwalić poproszę o wyjaśnienie.
Czyli nikt tego nie mógł przewidzieć. No, zdarzyło się coś, co właściwie nie miało precedensu w historii ludzkości, bo no, owszem, zdarzyła się Hiszpanka w drugiej dekadzie XX wieku. Tak, ale to zupełnie inny był stan gospodarki i tak dalej. Czyli to, co się zdarzyło, nie miało precedensu i wszyscy tak bardzo się przestraszyli, że no, doszło do gwałtownego rozluźnienia zarówno polityki fiskalnej, jak i pieniężnej. Wtedy się pojawiły te metafory wojenne, wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że od metafor przejdziemy do rzeczywistości, czyli mówiło się o zalewaniu rynku pieniędzmi, o bazukach finansowych i tak dalej. Generalnie doszło do rozluźnienia polityki pieniężnej na skutek różnego rodzaju programów wspierających firmy, zapewniających płynność firmom, zasiłków i tak dalej. No i doszło do rozluźnienia polityki pieniężnej, co było naturalne. I trudno w ogóle dyskutować z tym, że tak się stało. Ale jak przeszliśmy do drugiej fazy kryzysu covidowego, czyli do roku 2021, czyli do fazy antycypowanej, czyli już tej, którą dało się przewidzieć, to ta polityka powinna być zmieniona. My oczywiście, i my to podkreślamy w raporcie, jako kraj, osiągnęliśmy tempo wzrostu w 2021 roku, które umożliwiło nam na koniec tegoż roku osiągnięcie poziomu PKB wyższego niż na koniec 2019 roku. Czyli dwuletni okres...
Oj, panie doktorze, przepraszam najmocniej, nie jestem ekonomistą, ale wzrost PKB od 0 do 1 to jest 100%, prawda?
Nie.
Wzrost PKB w trzecim kwartale 2021 roku, bo to o nim mówimy?
Nie. Ja chcę powiedzieć, że okres pandemii dwuletni, czyli 2020-2021, w Polsce oznaczał dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, skumulowana dwuletnia stopa. Czyli na koniec roku 2021 mieliśmy poziom PKB wyższy niż na koniec 2019 i to było charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale też średnio rzecz ujmując dla całego regionu.
Ale zadziałał tu efekt niskiej bazy, czy nie zadziałał?
Niskiej bazy nie, no bo odnosimy się do 2019 roku. Zadziałało to, że w roku 2021 polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko, co było takim elementem wykorzystywanym w przekazach medialnych obozu rządzącego oczywiście. Do dzisiaj zresztą jest wykorzystywanym, bo ja taką mam wątpliwą sławę. Wystąpiłem w Wiadomościach TVP jako ekonomista z SGH, który mówi, że było świetnie. Więc rzeczywiście było nieźle, tylko że to nieźle rozkręcało dalej inflację. Pierwszy, drugi kwartał najpóźniej roku 2021 to był czas, kiedy należało zacieśniać politykę pieniężną już zdecydowanie i głęboko przemyśleć to, jak wygląda polityka fiskalna. No ale pamiętacie państwo, wtedy w mediach królował przekaz prezesa Glapińskiego, że on właśnie się nie spodziewa podwyżki stóp, że to głupie jest. Pamiętam taką formułę, nawet student SGH by nie podnosił stóp procentowych, prawda? We wrześniu roku 2021 okazało się, że nie tylko student SGH, ale również profesor tej uczelni zaczął podnosić stopy procentowe o dwa kwartały za późno.
Panie doktorze, no dobrze, to mamy Polskę. Ja bym bardzo mocno teraz chciał pana poprosić o wyjaśnienie, bo my od polityków słyszymy dwie różne narracje. Od polityków obozu rządzącego słyszymy taką, od prezesa NBP słyszymy taką narrację. Poziom inflacji w Polsce jest w bardzo małym stopniu zależny od nas. Słychać takie głosy. Od polityków opozycji mówią, politycy opozycji mówią, to rząd, to NBP odpowiadają za to, że mamy inflację na poziomie najwyższym od 92 roku.
No to jest tak, że oczywiście inflacja w Polsce jest dosyć wysoka, nie najwyższa w Unii Europejskiej.
Średnia w Unii 8,9,1 no zdaje właśnie. Się teraz w strefie euro.
Więc inflacja w Polsce by się pojawiła niezależnie od tego, jaką politykę prowadziłby Narodowy Bank Polski. To jest oczywiste, inflacja ma przyczyny podażowe, wynika z tego, że Putin zanim rozpoczął wojnę, no to już zaczął podnosić ceny, zresztą dwa czy trzy panele wcześniej pani profesor Niedziółka o tym dosyć jasno mówiła. W związku z czym my byśmy inflacji nie uniknęli, ale to, że ona wynosi w Polsce 16,1 odczyt szybki za sierpień, a nie na przykład 12 albo może 11, to już jest konsekwencja tego, jaką politykę w Polsce prowadził Narodowy Bank Polski i jaką politykę fiskalną prowadził rząd. Ja wiem, że jak to mówię, to naszym słuchaczom może się scyzoryk w kieszeni otwierać i tak dalej, no bo każdy, kto jest beneficjentem transferów, takich na przykład jak 13 i 14 emerytura...
Przepraszam, ja tutaj jedno drobne spostrzeżenie i za chwilę pozwolę kontynuować. Nie ma 13 ani 14 emerytury, jest dodatek emerytalny, który przecież nie jest w wysokości całej emerytury.
Zgoda. Natomiast, no dobrze, czyli dodatki emerytalne, które potocznie nazywamy 13 i 14 emeryturą, każdy, kto je dostaje, na przykład moja mama, która jest emerytką, no to te pieniądze są jej potrzebne. No, ale z drugiej strony to jest element, który zwiększa stopę inflacji w Polsce. W związku z tym stopa inflacji w Polsce wystrzeliłaby, bo to jest konsekwencja po pierwsze polityki, jeśli chodzi o surowce energetyczne realizowanej przez Rosję, po drugie agresji Rosji na Ukrainę, niczym niesprowokowanej. Natomiast stopa inflacji mogłaby być niższa, gdyby w Polsce prowadzono inną politykę gospodarczą.
Kiedy inflacja wyhamuje? Ja wiem, prezes Glapiński co miesiąc mówi, że już wyhamowała, ale tak realnie.
Przyjmie pan redaktor odpowiedź w przyszłości? Nie. Czy muszę powiedzieć coś więcej?
Nie, no chociaż trochę więcej. Widzimy, ten wzrost troszeczkę spowolnił, prawda? No już nie ma takich... Okej, dobrze, no to może już nic nie mówię.
Ciężko jest na takie postawione pytanie odpowiedzieć, ponieważ w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak będą się kształtowały czynniki zewnętrzne, czyli ten gigantyczny szok ekonomiczny i polityczny, jakim jest napaść Rosji na Ukrainę. No... Ekonomiści posługują się takim określeniem jak scenariusz bazowy, taki najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń, więc jeśli ten najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń, jeśli chodzi o szoki zewnętrzne, się zrealizuje, jeśli zima nie będzie zbyt mroźna, jeśli okaże się, że ceny żywności nie wzrosną, no w gruncie rzeczy nie wiemy, jak dużo tego ziarna czy żywności z Ukrainy trafia na rynki światowe.
To za chwilę będzie panel o tym.
To również mamy wielogłos, bo prezydent Putin mówi zupełnie co innego niż prezydent Zełenski i eksperci. Także inflacja powinna zacząć spadać w drugiej połowie przyszłego roku, tylko ważna uwaga, bo ja przepraszam, jeżeli ktoś się poczuje oburzony tym, że ja teraz tłumaczę rzeczy oczywiste, ale spadek inflacji, czyli jak to ekonomiści mówią dezinflacja, nie oznacza, że ceny przestaną rosnąć. Znaczy spadek inflacji z 16 do 8% będzie imponującym wyczynem dla polskiej gospodarki, co nie zmienia faktu, że ceny będą rosnąć o 8% w stosunku rocznym. Tak? Deflacji bym nie oczekiwał w najbliższym czasie.
A mieliśmy już taki epizod. Jak my wyglądamy na tle innych krajów wspólnoty, bo to jest tematem naszego panelu i tak, żeby ograniczyć się, no bo nie będziemy opowiadali o wszystkich państwach Unii Europejskiej, jakby pan wskazał na tych liderów, które kraje, które państwa, które gospodarki radzą sobie z tymi dwoma szokami najlepiej, przechodzą to w miarę możliwości w kontekście okoliczności no, wyjątkowych, prawda, najłagodniej.
Wskazałbym na, właśnie nie wiem, czy dwie grupy. Jedną grupę krajów i dwóch takich outlierów, brzydko rzecz ujmując. Po pierwsze Irlandia, kraj, który nie zanotował recesji pandemicznej. To była ta zielona wyspa par excellence w okresie pandemii. Irlandia sobie świetnie radzi. Luksemburg, no ale to jest mały kraj specyficzny, a jako grupa krajów kraje skandynawskie. Ja powiem, no nie było pewnie miejsca, żeby ten wątek poruszyć, ale my żeśmy nie tylko zbadali stopę poświęcenia pomiędzy inflacją a bezrobociem i pokazaliśmy, że ten wzrost inflacji w okresie pandemii był ceną, jaką zapłaciliśmy. Pytanie, czy ona musiała być aż tak wysoka za to, że bezrobocie nie wzrosło, ale też zbadaliśmy taką covidową czy też zdrowotną stopę poświęcenia, czyli sprawdziliśmy, ile żyć nadmiarowych zgonów poświęciły poszczególne kraje za wzrost gospodarczy. Od razu zaznaczam, Polska tutaj sytuuje się w grupie nie najgorszej na szczęście, to znaczy w grupie, w której liczba nadmiarowych zgonów, względna liczba nadmiarowych zgonów była wyższa od mediany dla Unii, ale za to wyższy od mediany był wzrost gospodarczy. Czyli zapłaciliśmy cenę, ale chociaż wiemy za co, bo były takie kraje naszego regionu przede wszystkim, ale też basenu Morza Śródziemnego, które nie tylko miały liczbę nadmiarowych zgonów większą od mediany, ale też tempo wzrostu gospodarczego niższe. No dobrze, a Skandynawia, już kończąc, nie tylko sobie dobrze poradziła, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, ale na przykład w kontekście Szwecji w ogóle nie było żadnych nadmiarowych zgonów. Liczba zgonów była niższa niż 10-letnia średnia z lat 10-19.
Wspomniał pan o Skandynawii. Czego moglibyśmy się nauczyć? No bo zostawmy Luksemburg, bardzo specyficzna gospodarka, niepowtarzalna w sensie swojej formuły tego kraju, prawda, państwa i tego, czym ono jest w gruncie rzeczy. Ale na przykład od krajów skandynawskich.
Czego moglibyśmy się nauczyć od krajów skandynawskich?
No ja wiem, że to bardzo szerokie pytanie, ale w tej polityce, która mogłaby doprowadzić do większego kontrolowania procesów inflacyjnych.
tego, żeby więcej sfer polityki gospodarczej było objęte konsensusem ponadpartyjnym, żeby pewne projekty dało się realizować niezależnie od tego, czy władza się zmienia, umiejętnego kształtowania polityki podatkowej, takiego, który umożliwia finansowanie transferów, ale też umożliwia działalność biznesu, przedsiębiorczości. Kraje skandynawskie liderują, jeśli chodzi o relacje wydatków sektora publicznego do PKB, ale liderują też w zestawieniach doing business. I to się udaje. To trochę niektórzy mówią, że to jak ten czmiel, który teoretycznie nie powinien latać, a lata, a im się udaje. Konstrukcji rynku pracy, czyli tego, co nazywamy flexicurity, czyli zabezpieczenia socjalnego, ale też elastyczności. To myślę, że tak. Jak to wprowadzimy, to będzie czas na rozmowę o dalszych elementach.
No, to kiedy wrócimy do stabilnego, bezpiecznego poziomu my w Polsce w kontekście inflacji? Mam tu na myśli, ja dzisiaj w ogóle też rano, jeszcze i wczoraj przygotowując się do panelu, tak pomyślałem, przecież kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to warunkiem była inflacja na poziomie 3,5%, zdaje się.
To. Znaczy inflacja, jeśli chodzi o kryteria konwergencji nominalnej, to inflacja ma charakter względny. W związku z tym, no to trudno powiedzieć, nie ma takiej granicy jak 3% deficytu budżetu strukturalnego. Także, no wspomnieliśmy w czasie naszej dyskusji o deflacji, która całkiem niedawno w Polsce była. Boję się, i to znowu...
2024?
No, ja jednym z paneli tutaj wyraziłem taką opinię, że może się okazać, przykro mi bardzo, że to mówię na koniec, że bieżąca dekada to będzie trochę jak dekada lat 70. Czyli właściwie cała dekada będzie pod znakiem wyższej inflacji i prędko nie uda nam się wrócić do celu inflacyjnego.
Wyhamowywanie, mamy z tym do czynienia. Wczoraj przecież Rada Polityki Pieniężnej od ćwierć punkta znowu podniosła stopy. Ja przepraszam się śmieję, ale cały czas mam z tyłu głowy pana prezesa Glapińskiego, który mówił, że poprzednia będzie ostatnią podwyżką, ale jednocześnie nie rośnie bezrobocie. To gdybyśmy mieli czymś optymistycznym zakończyć, to na to by pan zwrócił uwagę?
Słodko-gorzki komentarz. Bezrobocie nie rośnie, szanowni państwo, bo demograficzna sytuacja w Polsce właściwie uniemożliwia wzrost bezrobocia. Znowuż wycieczka w czasie. Najwyższy poziom bezrobocia w Polsce, 2001 rok, 20%, ale wtedy sytuacja była taka, że z rynku pracy schodziło 350 tysięcy osób, a wchodziło na niego około 900 tysięcy. Teraz nie jest sytuacja odwrotna, ale znacznie mniej osób wchodzi na rynek pracy niż na niego wchodzi. Trudno w tej sytuacji oczekiwać wzrostu bezrobocia. Natomiast oczywiście ta sytuacja demograficzna w średnim i długim okresie to będzie ograniczać tempo wzrostu gospodarczego, to po pierwsze. A po drugie, w Polsce nie tyle powinniśmy patrzeć na stopę bezrobocia, ile powinniśmy patrzeć na stopę zatrudnienia, liczbę pracujących i stopę partycypacji, czyli liczbę osób w wieku produkcyjnym, które pracują.
A może jeszcze taki wskaźnik szczęścia powszechnego, to zdaje się w Butanie obowiązuje, jest traktowany. No, szukam jakiegoś optymistycznego końca tej naszej rozmowy. To panie doktorze, ja takie jedno zdanie na koniec.
Znaczy, szczęście jest w głowie każdego z nas.
Bardzo dziękuję, dr Piotr Maszczyk, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Państwu również.